podcast Herab, Her na wyższym poziomie, odcinek 63. Cześć, tutaj Agnieszka z Herab. Witam Cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu Herab, Her na wyższym poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy, dwa słowa o mnie. Na co dzień pracuję w obszarze szeroko pojętego HR. Pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom. Firmom w doborze najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Więcej o mnie możesz znaleźć na moim profilu na LinkedInie bądź na Instagramie. W podcaście poruszam zagadnienia związane z HR i EB. Zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu na Twoim ulubionym kanale, gdyż dzięki temu nie ominie Cię żaden odcinek. A w dzisiejszym, 63. odcinku podcastu Her Up, Her na wyższym poziomie rozmawiam z Iwem Szaper. Iwo jest adwokatem pracy zdalnej, twórcą działającej globalnie platformy Remote Home, która, uwaga, od 2017 roku uczy firmy, jak tworzyć środowisko biznesowe przyjazne pracownikom zdalnym. Iwo wspierał w adaptacji zdalnego modelu pracy marki takie jak Walmart, ING czy OLX. Sukces zespołu, którym Iwo zarządza, oczywiście zdalnie, został doceniony przez amerykańskiego Forbesa czy BBC. Iwo jest również autorem książki o pracy zdalnej o tytule Pracuj zdalnie, żyj normalnie. Jeżeli więc chcesz dowiedzieć się, jak zaczęła się przygoda Iwo z pracą zdalną, jaką rolę pełni zaufanie w tej formie pracy oraz czy praca zdalna jest dla wszystkich, koniecznie posłuchaj mojej dzisiejszej rozmowy z Iwo. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Cześć Iwo, witaj w podcaście Her Up, Her na wyższym poziomie. Właśnie przed chwilą Cię przedstawiłam naszym słuchaczom, słuchaczkom, ale tak się zastanawiam, czy jest właśnie może jeszcze coś, o czym nie wspomniałam, a warto by było, żeby nasi słuchacze o Tobie wiedzieli.
Cześć, dzień dobry, dzięki bardzo za zaproszenie. Co, no myślę, że całkiem kompleksowo, także śmiało możemy przechodzić do pytań, do rozmowy, bo jest bardzo dużo ciekawych wątków do poruszenia i do omówienia tej nowej rzeczywistości, która nadchodzi, jeżeli chodzi o naszą zdalną rewolucję w formacie hybrydowym, także jestem cały twój.
Super, bardzo się cieszę. No właśnie my już przed nagraniem zaczęliśmy chwilę z Iwo rozmawiać i tak stwierdziliśmy, że to jest taki temat rzeka, że rzeczywiście można by było o tym dużo mówić, ale ponieważ mamy czas ograniczony, więc też skupimy się na takich najważniejszych aspektach. No i tak jak wspomniałeś, no jest to temat, który jest w tym momencie na topie, przewija się w wielu social mediach, artykułach, podcastach i tak dalej. I to, co skłoniło mnie do tego, żeby zaprosić Cię do podcastu, to, że zauważyłam właśnie na LinkedInie u mojej koleżanki, że napisałeś książkę na temat pracy zdalnie, żyj normalnie. I pierwsze takie pytanie, które przychodzi mi do głowy. Jak to się w ogóle stało, że zainteresowałeś się tematem generalnie pracy zdalnej i czy ty od dawna w ten sposób pracujesz, czy w ogóle w ten sposób pracujesz?
No to tutaj mamy tak naprawdę dwa momenty. Pierwszy w 2010-2011 roku, kiedy była pierwsza przygoda z pracą zdalną na swoich pierwszych praktykach. Także było połączenie to początku pracy zawodowej wraz z zaufaniem, jak ta praca była wykonywana wtedy w agencji reklamowej, w której zaczynałem. I później w roku 2017, kiedy rodziło się Remote How, kiedy mieszkaliśmy w Stanach i tam pracowaliśmy akurat nie zdalnie, ale obserwując to, jak zmienia się sposób myślenia, który coraz bardziej cechuje młodych pracowników, szczególnie w kontekście tego, wolę czegoś doświadczyć niż coś posiadać, czyli to takie angielskie experience over possession, a z drugiej strony ogromne wyzwania pracodawców 4 lata temu, nadal istniejące wyzwanie rynku pracownika i tego, że brakuje wykwalifikowanych pracowników na rynku. Także popatrzyłem na to i wspólnie z żoną zaczęliśmy się zastanawiać, jak tak naprawdę można sprawić, aby pracownicy byli szczęśliwsi, czyli będziemy zbliżać się w stronę ich oczekiwań, tak? A z drugiej strony, jak firmy mogą tutaj zaadresować swoje wyzwania biznesowe i tutaj praca zdalna, dostęp do globalnego talent pula jest też jedną z odpowiedzi. No i tak narodziła się Remote How, które zaczęło działać jako firma pomagająca organizacjom na całym świecie tworzyć środowiska przyjazne pracy zdalnej tak operacyjnie już od 2018 roku. No i oczywiście my jako zespół Remote How jesteśmy również w 100% zdalni, także nie tylko działamy z innymi, nie tylko mamy partnerów i ekspertów na całym świecie, z którymi również współpracujemy zdalnie i klientami, ale i sami również w ten sposób na co dzień działamy.
Okej. A czy w takim razie, no właśnie, jak to z Twojej perspektywy wygląda, bo masz bardzo duże doświadczenie, tak jak wspomniałeś, wspierasz klientów właściwie na całym świecie. Czy można powiedzieć, że praca zdalna jest dla wszystkich? Czy są takie obszary, gdzie praca zdalna raczej się nie sprawdzi?
No oczywiście mamy takie jakby no ekstremalne przypadki, gdzie musimy być fizycznie, tak, czyli no jest jakieś urządzenie, które musimy obsługiwać, ale tak naprawdę wszędzie, gdzie praca, i to rok 2020 nagle pokazał, że jeżeli praca opiera się o korzystanie z komputera, z dostępem do internetu, no to może być ta praca wykonywana zdalnie, tak? Z drugiej strony to też nie jest tak, że każdy chce pracować zdalnie, każdy to uwielbia, więc to, co tak naprawdę my od początku mieliśmy wpisane w swojej misji, czyli możliwość wyboru, aby pracownik miał możliwość wyboru, gdzie, jak i kiedy chce pracować. I wtedy wybór może paść na biuro, może paść na przestrzeń coworkingową, kawiarnię, swój dom, góry, Bieszczady, jeziora mazurskie, czy też Wietnam, gdzie my na przykład pracowaliśmy przez ostatnie półtora roku. Więc tak naprawdę tutaj pojawia się możliwość odpowiedzenia po prostu sobie na pytanie, gdzie my chcemy pracować, i dostosowania do tego rzeczywistości, więc to są bardzo kwestie zależne od nas samych.
Okej. No właśnie. W swojej książce piszesz, że aż 90% badanych, którzy mieli okazję doświadczyć pracy zdalnej, oceniło taki rodzaj pracy pozytywnie, bądź nawet bardzo pozytywnie. A jak myślisz, z czego to wynika?
Tak, to tutaj tylko dla kontekstu ważne jest powiedzenie, że to są badania sprzed pandemii, tak? Czyli z sytuacji, w której praca zdalna faktycznie daje ten swój największy benefit, czyli tą wolność, tak? Bo niestety to, jak większość firm na całym świecie znalazła się w zeszłym roku w sytuacji, większość pracowników tych firm, no to były takie ekstremalne warunki, nie tylko pracowe, ale również życiowe, tak, więc musimy też mieć to z tyłu głowy, że te takie optymalne warunki, w których możemy pracować skądkolwiek, miały miejsce dla większości firm, które w ten sposób działały jeszcze przed pandemią. I wracając do tego badania, które przywołałaś, bardzo jasno było widać, że firmy, które w ten sposób świadomie zaczęły działać, były przygotowane na to, miały odpowiednie procesy, miały odpowiednie osoby na pokładzie, ci pracownicy bardzo, ale to bardzo byli zadowoleni z tego sposobu pracy i rekomendują go innym. Tak więc tutaj to jest, myślę, że ważny kontekst. No i tak naprawdę, dlaczego pracownicy zdalni są szczęśliwi? To jest dosyć z jednej strony skomplikowana odpowiedź, bo dla każdego to szczęście jest czymś innym. Dla jednego to jest więcej czasu dla rodziny, dla innej osoby to jest więcej czasu na swoje hobby, dla innej osoby to jest brak konieczności dojeżdżania do biura codziennie i stania po 2 godziny w korkach, tak? Dla czwartej osoby to jest możliwość podróżowania i moglibyśmy jakby wymieniać te benefity. Ale tak naprawdę takim mianownikiem, który to łączy, to jest faktycznie oddawanie większej kontroli nad życiem nam samym. I praca jakby nadal jest elementem tego życia, ale możemy sobie układać to życie zgodnie bardziej z naszymi oczekiwaniami, a nie w drugą stronę.
Okej.
Nawet jeżeli pracujemy na etacie, tak? I to też musi tutaj wybrzmieć, bo no, większość pracowników zdalnych, jeżeli popatrzymy ilościowo, freelancerów, tak, wolnych strzelców, działali właśnie w takim modelu bardzo niezależnym. Bardzo mało było firm. Jak my zaczynaliśmy działać w 2018 roku, to badania pokazywały, że jest około 2000 firm, które zatrudniają zdalnie na stanowiska takie pełnowymiarowe, tak? Więc ten taki świat idealny, w którym możemy mieć zarówno etat, jak i pracować zdalnie, czy to w pełni, czy w jakimś wymiarze, no był bardzo mały i teraz nagle przechodzimy do tej nowej rzeczywistości.
O, to jeszcze doprecyzuję jedną rzecz, bo wspomniałeś, 2000 firm pracowało zdalnie. Mówimy o skali Polski?
Nie, mówimy o skali światowej. To była taka nisza.
Okay.
Tak. To była ogromna
wow.
Nisza. Tak. To firma, taki Jobboard, Remotify, oni co roku publikują listę firm zatrudniających zdalnie i właśnie w 2018 roku naprawdę ta lista była mikro, więc to pokazuje w ogóle drogę, którą przeszedł nagle rynek.
Wow, to powiem Ci, że nawet pod kątem Polski myślałam, że to będzie mało, ale jak mówisz, że to są firmy z całego świata, to tym bardziej jestem zaskoczona. Okej, no dobrze, to chciałabym przejść już do takich pytań związanych z samą pracą i takiej pracy zespołowej, no bo wcześniej, jeszcze przed pandemią, firmy, które nie pracowały zdalnie, firmy, które nie miały właśnie pracy zdalnej, było tak, że manager, team leader, osoba zarządzająca zespołem generalnie robiła tak, że organizowała spotkania, czy też takie zespołowe, czy też takie one-on-one i oprócz tego, jeżeli coś się działo, no to była taka możliwość szybkiego podejścia do danej osoby i sprawdzenia, co się dzieje, odpowiedzenia sobie szybko na pytania, takiego skaczapowania się. I tak zastanawiam się, jak teraz według Ciebie, jak przeszliśmy do tej pracy zdalnej i wiele osób rzeczywiście testuje różne modele, niektóre się sprawdzają, niektóre nie, jak pracować z zespołem, ale jak według Ciebie powinno się tak efektywnie przeorganizować pracę swoją, pracę zespołu, tak aby każdy cały czas czuł się no właśnie częścią tego zespołu, mimo że no jednak nie spotykamy się na co dzień w biurze.
Jasne. No to tutaj mamy tak naprawdę bardzo wiele wątków, o których moglibyśmy porozmawiać, jeżeli chodzi o organizację pracy z punktu widzenia menadżera, ale takim tak naprawdę leitmotivem, który nad tym wszystkim jest, to jest odpowiedź na pytanie, czy abstrahując od tematu pracy zdalnej, czy menadżerowie są dobrymi liderami i czy tak naprawdę to, w jaki sposób zarządzają swoim zespołem, odzwierciedla te wszystkie dobre praktyki zarządzania, po prostu jakby już nie wchodząc znowu w kwestię pracy zdalnej. No i to, co my widzimy i to było, co było też od wielu lat bolączką, kwestie takie jak mikrozarządzanie, czyli micromanagement, tak? Bardzo duża ad hocowość, tak? Czyli tak jak nawet sama wspomniałaś, takie podchodzenie, pytanie na bieżąco, tak? Przeładowanie liczbą spotkań, problem z wyznaczaniem celi. Jakby moglibyśmy namnażać te wszystkie problemy, które jakby istniały już od wielu lat i niestety w wielu firmach pomimo usilnych działań działów HR, działów Learning and Development, zawsze było coś ważniejszego, zawsze był target do dowiezienia, zawsze był jakiś cel, zawsze był jakiś ważniejszy projekt niż to, aby tak naprawdę micromanagerów zamieniać w faktycznych liderów i mentorów, którzy potrafią tak ułożyć pracę, aby być jak najmniej w niej operacyjnie, a jak najbardziej wspierać to od strony takiej bardziej strategicznej. Więc to jest taki obraz troszeczkę z lotu ptaka, że jeżeli mówimy o poukładaniu tego, sukcesem, jeżeli chodzi o środowisko zdalne czy też środowisko hybrydowe, to musimy sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, czy te takie podstawy w tym, jak działamy są. Tak? No i wchodząc troszeczkę głębiej, tutaj moglibyśmy wiele obszarów poruszyć, ale myślę, że taki jeden z kluczowych i też tak naprawdę takich najbardziej pragmatycznych do wdrożenia, to jest obszar komunikacji. I znowu odwołam się do tego, o czym wspomniałaś, czyli właśnie jakieś ad hocowe rozmowy, pytanie się, podchodzenie. No to mamy tutaj kwestię komunikacji asynchronicznej, czyli zupełnie zmiana sposobu, w jaki rozmawiamy, dużo więcej piszemy do siebie, mamy politykę tego, w jaki sposób odpowiadamy, nie musimy odpowiadać błyskawicznie, tak, jeżeli ktoś do nas pisze maila czy na Slacku, mamy politykę odpowiedzi na poszczególne typy wiadomości, to też pomaga pracownikom być bardziej produktywnym, bo nie są co chwilę odrywani od swojej pracy, czy też w biurze, by ktoś do nich podszedł, zapytał, a tak naprawdę mogliby odpowiedzieć na tą wiadomość za godzinę, czy nawet następnego dnia, tak, więc musimy w ogóle przemyśleć sposób, w jaki się komunikujemy i im więcej taką komunikacja będzie asynchroniczna, im więcej ta komunikacja będzie ułożona, zdefiniowana, będą wokół niej polityki, tym ta praca będzie posuwała się efektywniej do przodu. I z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na kwestię komunikacji, no to spotkania, których wszyscy mieli dość już na Zoomie czy na Teamsach przez ostatni rok, bo właśnie wynikało to z tego, że menadżerowie nie potrafili odpowiednio ułożyć pracy, nie potrafili odpowiednio zbudować komunikacji z zespołem, dlatego remedium na to były co chwilę spotkania, sprawdzanie, co się dzieje, pytanie, przegadywanie czegoś w 10 czy w 15 osób, bo po prostu brakowało tych podstaw, tak, więc to jest jakiś jeden naprawdę z wielu wycinków, które tutaj możemy sobie rozłożyć na czynniki pierwsze z punktu widzenia menedżera i ułożenia tej pracy, ale wszystko tak naprawdę powinno zacząć się od tego, czy te podstawy tego, jak powinniśmy zarządzać zespołem, niezależnie od tego, gdzie on jest, i jak my działamy jako faktycznie liderzy, mentorzy, a nie tylko sprawdzacze tasków, zanim przejdziemy do kolejnego etapu.
Okej. To od razu mi się właśnie odnośnie tej pracy menadżera z zespołem nasuwa jeszcze takie pytanie. No właśnie, jaki model raportowania, nie wiem jak to nazwać, wybrać, aby pracownicy, którzy no właśnie do tej pory mieli taką wolną rękę, nie było tego mikromanagementu, żeby nie poczuli się, że no teraz są kontrolowani.
Jasne. Przede wszystkim słowo klucz zaufanie. Zaufanie musi być teraz powtarzane i odmieniane przez każdy. W każdy możliwy sposób. W firmach, w których tego zaufania nie ma, praca zdalna, praca hybrydowa nie zadziała. Nie ma jakby takich szans, mówiąc o oczywiście długim terminie, tak? Bo brak tego zaufania będzie negatywnie wpływał na współpracę każdego dnia. Jeżeli popatrzymy sobie na to, jak skutecznie planować i widzieć, że praca faktycznie się dzieje bez konieczności pytania się i sprawdzania, czy ona się dzieje, no to tutaj mamy do wyboru różne frameworki. Myślę, że jednym teraz z najpopularniejszych, przepraszam, są OKR-y, OKRs, czyli Objective Key Results. I tak naprawdę ustalanie tego, co ma się dziać według faktycznie tego, w jaką stronę idziemy, jak będziemy to mierzyć, i jakie mają być tego rezultaty, tak? Więc jeżeli menadżer jest w stanie powiedzieć, ja teraz używam przykładu, tak, jest w stanie zaplanować działania na rok, później rozbijając to już, czy nawet na miesiąc, później rozbijając to w poszczególne mniejsze metryki KPI i później schodząc już do poziomu operacyjnego, to będzie jasne dla pracownika. Menadżer poinformuje, że jest oczywiście cały czas wsparciem i jakby na bieżąco jest dostępny, no to jakby też jest sytuacja z dwóch stron jasna. Wiemy, gdzie idziemy, wiemy, jak mamy to zrobić. Oczywiście menadżer nie znika i nie pojawia się dopiero na koniec i sprawdza, czy to zostało zrobione, no bo jednak jest tym wsparciem, więc bardzo jest potrzebna tutaj transparentność działań i tego, abyśmy po prostu pracowali zgodnie z dobrymi praktykami, bo niestety w kulturze biurowej te praktyki ginęły i teraz jest tak naprawdę taki moment powiedzenia sprawdzam. I wracając do tej metodologii, o którą pytałaś, myślę, że OKR-y są jedną z nich. Jest masa narzędzi na rynku, które są w stanie wspierać to. My na przykład jako Remote Hub korzystamy z Asany, ale takich narzędzi do project managementu jest ogrom. No i jak popatrzymy na to, jak firmy dotychczasowo, szczególnie duże korporacje działały, gdzie było głównie praca na mailu i kalendarzu, no to jest bardzo dużo do poprawy, jeżeli chodzi o taką naprawdę podstawową organizację pracy.
Okej, okay. To jeszcze idąc tutaj tematem menadżera, chciałam zapytać się, jak z Twojego doświadczenia najlepiej motywować pracowników? No bo do tej pory to było, znaczy do tej pory przed pandemią, no to było tak, że jak ktoś coś dobrze zrobił, no to od razu się gdzieś tam to komentowało, bądź też po prostu jakieś tam poklepanie po plecach i powiedzenie dobra robota. A jak teraz, no właśnie, menadżer mógłby wyrażać taką aprobatę dobrze wykonanego zadania?
Jasne. Wiesz co? Myślę, że tak. Przede wszystkim musimy się upewnić, że ta aprobata jest szczera i niewymuszona, bo niestety widzimy czasami taką tendencję, że wszędzie się pisze, że muszą być te kudosy, musi być taki właśnie jakby budowany team spirit, co absolutnie jest jakby prawdą, tylko niestety czasami to nie jest do końca dostosowane do tego, jak faktycznie wyglądają dotychczasowe relacje firmy i wychodzi to później trochę sztucznie, więc tutaj bym trochę zrobił taki krok do tyłu i upewnił się, że kultura organizacji, czy też kultura naszego zespołu przeszła też ewolucję i tutaj akurat w sporej ilości firm jest bardzo dużo do przepracowania, jeżeli chodzi o ten temat, te słynne wartości na stronach karier i jakby założenia, kim to nie jesteśmy, jak działamy, jakim nie jesteśmy zgranym zespołem, później nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości, więc taka, znowu wracając, taka praca u podstaw, jeżeli chodzi o kulturę firmy czy kulturę zespołu, to bym powiedział, że to jest na początku coś, co musimy sobie tutaj poukładać. No a z drugiej strony, jeżeli chodzi o właśnie jakby motywowanie samo, tak, to musimy pamiętać, że z jednej strony każdy ma trochę inny, no trochę, będzie, że każdy ma inny sposób patrzenia na to, co go motywuje. Jednych motywują pieniądze, innych motywują zadania, które wykonali, małe, innych motywują duże cele, więc patrząc na tą różnorodność punktów widzenia pracowników, menadżer musi być tego świadom. Menadżer musi być świadom, że Agnieszkę motywuje X, a Iwa motywuje Y. I nie może iść z tym samym przekazem i do Agnieszki, i do Iwa, no bo do jednej z tych osób najzwyczajniej w świecie nie trafi, albo nawet nie trafi do żadnej, tak? Więc menedżerowie teraz stają przed takim wyzwaniem, aby faktycznie poznać swój zespół, albo poznać go jeszcze lepiej, albo może już go znają i jakby są w stanie budować te więzi. Jedna z firm, która rekrutowała przed pandemią zdalnie, miała taki fajny sposób na sprawdzenie, czy osoba, która będzie zatrudniana, ma tak zwany culture fit, czyli czy pasuje faktycznie kulturowo do zespołu. I była odpowiedź na proste pytanie: czy z tą osobą poszłoby się po pracy na kawę czy na piwo? To była prosta jakby odpowiedź, tak? I jeżeli by było zawahanie albo byłoby takie pytanie, że nie do końca, no to już jakby był bardzo mocny sygnał tego, że może to nie jest ta osoba, nie będziemy nadawać na wspólnych falach, tak?
Okej. Dobra, to fajny przykład. A powiedz mi, czy według ciebie da się budować od podstaw zespół, który od samego początku pracuje zdalnie? Czyli mamy w tym momencie stworzyć zespół i no, wiemy, że będzie on, nie wiem, rozproszony, wszyscy będą zdalnie pracować.
Absolutnie tak.
Okej, to w takim razie pytanie pogłębione. Jak to zrobić? Na co firma czy też menadżer tego zespołu powinien zwrócić uwagę?
Wiesz co, no to odpowiadam tak krótko, bo przed pandemią była masa firm, która nie miała biura, miała po setki czy też po tysiące osób na pokładzie. I odnosiły sukcesy firmy takie jak na przykład GitLab czy Automattic, twórca WordPressa, firmy wyceniane na odpowiednio 2 i 3 miliardy dolarów, mające bardzo wysokie wskaźniki retencji. Można sobie zobaczyć też na przykład na Glassdoorze, tak, czy na przykład HubSpot, który jest hybrydowy, więc jakby to działa. Kluczem tak naprawdę jest to, aby ta praca była poukładana. Bo jeżeli poukładamy sobie tę pracę, i znowu teraz jakby nie wchodząc w wszystkie szczegóły, ale mówimy o takim idealnym, naoliwionym silniku, który nie tylko patrzy na to, że musimy biec do targetu, ale patrzymy też na to, aby ludzie byli szczęśliwi, abyśmy ich słuchali i spełniali ich oczekiwania, bo na koniec dnia nie tylko pracą żyjemy, tak? I jeżeli nie zapewnimy środowiska, w którym pracownicy czują się dobrze również w kwestiach pozapracowych, no to będzie to wpływało bezpośrednio negatywnie na to, co się dzieje między przysłową 9 a 5, tak? Więc na pewno poukładanie tego od strony zarówno wykonywania pracy, ale również samego otoczenia takiego HR-owego tutaj jest kluczem. No i z drugiej strony posiadanie jasnego ownera tych wszystkich rzeczy. I to, co na przykład widzimy w niektórych organizacjach, które są w pełni zdalne, zaczynają się pojawiać osoby z kompetencjami HR-owymi wewnątrz zespołów, desygnowane do tych zespołów, czyli nie mamy sytuacji, w której jest sobie dział HR, który wspiera całą firmę, tylko mamy dedykowaną osobę, która na przykład w niektórych takich układankach pełni taką rolę culture, community, well-being, zaopiekowania się tymi obszarami. W innych sytuacjach mamy na przykład firmy, które mają osobę na stanowiskach head of remote, head of workplace, head of hybrid, które z drugiej strony zapewniają to, że wszystkie rzeczy związane z tymi procesami, best practice'ami też się dzieją i że ta wiedza jest też kaskadowana na zespoły. Tak więc tutaj to jest długotrwały proces, który polega na tym, abyśmy tworzyli środowisko, w którym się nam chce pracować, a nie w niedzielę już nas głowa boli, bo idziemy w poniedziałek do pracy, tak?
Okej, dobra, to mówiliśmy dużo o zaletach, bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś i na pewno to będę podkreślała właśnie w opisie tego odcinka o zaufaniu, że jakby to jest podstawa pracy zdalnej. Ale no właśnie, idąc w kierunku zaufania, wiele osób, które czy też przeciwników pracy zdalnej, mówi, że no, pracownicy mogą się nie angażować w pracę albo na przykład w czasie pracy zajmować się czymś innym, na przykład grać w PlayStation i tak dalej. Co ty o tym sądzisz? Jak ty odpowiadasz na takie argumenty?
Że równie dobrze można grać PlayStation i oglądać Netflixa w biurze, odwracając monitor. Więc
No tak.
jakby jest to absurdalny argument. Zeszły rok pokazał, że praca zdalna działa. I to było bardzo pozytywnym zaskoczeniem, jak zaczęliśmy rozmawiać z firmami, które nigdy nie miały wcześniej do czynienia z pracą zdalną i bardzo rzadko, i to również widać w badaniach rynkowych, pojawiał się problem, czy też to spadku produktywności, czy też negatywnego wpływu na taką organizację pracy codzienną, tak? Oczywiście to miała drugą stronę medalu, bo z jednej strony pracownicy pracowali często dużo więcej niż normalnie, żeby właśnie wynagrodzić te niedoskonałości, niedoskonałości operacyjne, bo po prostu firmy nie były na to gotowe i zwiększając liczbę czasu. Z drugiej strony byli właśnie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, przeładowani spotkaniami, więc to też jakby negatywnie wpływało na całościowy obraz ich działania, ale nie pojawił się ten zarzut, że o, to teraz pracownicy nie przestali pracować, bo nie są w biurze, tak? I to myślę, że musi bardzo, bardzo głośno wybrzmieć. Najczęściej ten zarzut, już abstrahując od tego o okresu pracy zdalnej w pandemii, który się pojawiał ze strony menedżerów, że pracownicy nie będą pracować, wynikał po prostu z tego, że menedżerowie bali się utracić kontrolę. Klasyczny jakby czysty taki ludzki odruch, że no nie będziemy kogoś widzieć, nie będziemy go mogli skontrolować, podejść, zobaczyć, tak? A to tak naprawdę brało się z tego, że większość z tych menedżerów miała bardzo ad hocowy sposób działania na co dzień, tak? Czyli wszystkie te wady, o których żeśmy rozmawiali wcześniej, i bali się tego, że teraz jak nie będą w taki sposób mogli działać, to ta praca się nie będzie działa. Nie będzie się posuwała do przodu, więc no, znowu wracamy do elementarza menadżera, który musi umieć tak zaplanować pracę, aby miejsce jej wykonywania było absolutnie wtórne.
Okej. To jeszcze by właśnie podrążę ten temat, bo wspomniałeś o tym, że wiele osób też pracowało więcej, pracując zdalnie, że rzeczywiście tak było. Też wiele osób, które właśnie zdalnie pracują, jako minus takiej formy pracy, podaje to, że trudno jest im oddzielić obowiązki domowe od obowiązków zawodowych, zawodowe od domowych. I no właśnie, jak temu możemy zaradzić?
Tak, wiesz co, to jest tak naprawdę wyzwanie, które istnieje od lat i jakby pracownicy zdalni to sygnalizują. No tutaj to jest trochę taka zabawa z naszą dyscypliną, w której bardzo nam przeszkadzają nasze smartfony, bo mając aplikacje pracowe na telefonie, no i bardzo często ta praca nas jakby cały czas ściga i goni, więc są tak naprawdę takie dwa proste sposoby, które możemy wdrożyć sami. Tak? Z jednej strony, wyłączając wszystkie notyfikacje pracowe, kończymy pracę o ustalonej wcześniej godzinie. Tak? Oczywiście komunikując to zespołowi wcześniej i najlepiej wprowadzając w ogóle taką zasadę firmowo czy też zespołowo, że tak po prostu się dzieje, żeby szef później nie pisał do nas o 21:30 wiadomości, którą mógłby równie dobrze napisać następnego dnia, a my mamy wtedy instynkt, żeby od razu odpisać. A z drugiej strony pracować bardzo regularnie ze swoim kalendarzem, zaznaczając tam czas naszej pracy, zaznaczając tam również czas, kiedy nie pracujemy, i tutaj również kłania się możliwość wprowadzania czasu wolnego w trakcie dnia pracy, jeżeli nasza praca jest, może być wykonywana o dowolnej porze dnia, oczywiście jakby w jakichś tam momentach musimy być na spotkaniach, no to są osoby, które uwielbiają pracować super wcześnie rano, no ja na przykład wstaję 5:30 i lubię sobie rano już coś porobić, żeby później w ciągu dnia mieć faktycznie jakąś przerwę, tak? Więc jeżeli w kalendarzu będziemy mieli w jasny sposób to zaznaczone i będziemy też mogli faktycznie wykorzystywać tą wolność, którą nam daje dostosowanie naszej pracy do czasu prywatnego, no tutaj z jednej strony wtedy, mówiąc tak bardzo górnolotnie, mitygujemy ryzyko tego, że cały czas jesteśmy w pracy, bo mamy też takie po prostu momenty przerwy, tak? Czy to pójdziemy na spacer z psem, czy to gdzieś pójdziemy na rower, jakby no tutaj zależy to bardzo od naszych indywidualnych potrzeb, a z drugiej strony jasno komunikujemy światu, kiedy pracujemy, kiedy nie pracujemy, jak nie pracujemy, to również nie jesteśmy dostępni i kropka. I jeżeli to jest bardzo jasno zakomunikowane, w pełni transparentnie do naszego zespołu i do naszego menadżera, a nie, że się ukrywamy, że nagle znikamy i nie jesteśmy offline i nikt tak naprawdę nie wie, no to tworzymy po prostu faktycznie przyjazne środowisko, w którym wiadomo, co się dzieje.
Super, dzięki Iwo. Pytań mam jeszcze dużo, ale czas nas goni. Więc na koniec już chciałam Cię zapytać o książkę, bo zawsze pytam moich rozmówców o książkę, którą polecają. Ja za chwilę będę polecała Twoją książkę słuchaczom podcastu, ale jest jeszcze może coś, co Ty chciałbyś zarekomendować do poczytania w najbliższych wakacyjnych tygodniach.
Jasne. Ja myślę, że abstrahując od kwestii książek, fajnie jest poszukać newsletterów bardzo takich tematycznych, zależnie od tego, czy ktoś jest bardziej w obszarze HR-owym, czy obszarze menedżerskim, od osób, które faktycznie pracowały, zarządzają zespołami zdalnymi od lat. Możecie u nas na stronie Remote Hub popatrzeć, mamy tam całą taką listę ekspertów i niektóre z tych osób, czy też bardzo regularnie postują na LinkedInie, czy też mają swoje własne newslettery, czy też na Substacku, bo tak naprawdę bardzo dużo się pojawiło takich materiałów, które są bardzo ogólne, a fajnie jest wejść w to głębiej i zapoznać się z takim mięskiem, więc ja bym tak bardziej ogólnie odpowiedział, jeżeli chodzi o taką rekomendację, czyli tak z pierwszej ręki faktycznie śledzić, jak ta praca powinna być wykonywana, abyśmy mieli lekko, łatwo i przyjemnie.
Super. Iwo, bardzo dziękuję Ci za naszą dzisiejszą rozmowę i myślę, że jeszcze pewnie spotkamy się, żeby poruszyć kilka dodatkowych tematów związanych z pracą zdalną, bo podejrzewam, że w najbliższym czasie będzie to cały czas temat na topie. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję.
Dzięki pięknie, Agnieszka, i do usłyszenia.
Cześć. To tyle na dzisiaj. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie ciekawy, to polub go proszę i podziel się nim z osobami, dla których zagadnienie związane z pracą zdalną może być ważne, może być ciekawe. W opisie tego odcinka znajdziesz link do książki Iwo Pracuj zdalnie, żyj normalnie. Bardzo rekomenduję Ci ją do przeczytania. Oczywiście zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu HR Up, HR na wyższym poziomie już za tydzień w środę. Cześć!